Przychodzimy w tej godzinie miłosierdzia składać całych siebie Chrystusowi, by On nas przemieniał, by On dając nam swoją moc i swoją obecność sprawiał, byśmy się stawali innymi ludźmi, ludźmi świętymi.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi. I ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym. Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania. Za dnia i na ich oczach, i na ich oczach wyjdź z miejsca Twego pobytu na inne. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany. Wynieś swoje tobołki, jak tobołki zesłańca, za dnia i na ich oczach, i wyjdź wieczorem na ich oczach, tak jak wychodzą zesłańcy. Na ich oczach zrób sobie wylon w murze i wyjdź przez niego. Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich. I uczyniłem tak, jak mi rozkazano. Tobołki wyniosłem za dnia, jak tobołki zesłańca. Wieczorem uczyniłem sobie rękami wyłom w murze i wyszedłem w mroku na ich oczach, włożyłem tobołki na barki. Rano skierował Pan do mnie te słowa. Synu człowieczy, czy dom Izraela, lud zbuntowany, zapytał się, co ty robisz? Powiedz im, tak mówi Pan Bóg. To przepowiednia odnosi się do władcy będącego w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz, jestem dla was znakiem. Podobnie jak ja uczyniłem, tak się wam stanie. Pójdą na zesłanie w niewolę. Władca, który znajduje się wśród nich, włoży na ramiona tobołki w mroku i wyjdzie. Zrobią wyłom w murze, aby mógł przez niego przejść. Zasłoni on twarz, aby swymi oczami nie widział kraju. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który był mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niewdzięczny, Darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był się ulitować nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniesiony gniewem Pan Jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni Wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Oto słowo Pańskie. Sławę i zgładzą grzechy nasze. Drodzy bracia i siostry, podziwiamy niekiedy gorliwość wyznawców innych religii. Podziwiamy niekiedy gorliwość muzułmanów, ich radykalizm, choć nie zawsze forma, w jakich on się przejawia, nam odpowiada. Podziwiamy niekiedy gorliwość apostolską i rygoryzm moralny, tak przynajmniej opinia w Polsce jest utrzymana, Świadków Jehowy. I nieraz mówimy, że nasza gorliwość katolicka nie jest na takim poziomie. Trudno oczywiście porównywać, bo to trzeba by statystyczne tutaj robić rozróżnienia. Ja chciałbym jednak powiedzieć, że religia chrześcijańska, tak, nauka Chrystusa, której słuchamy, jest nauką absolutnie najtrudniejszą na świecie. A najtrudniejsze w naszej religii jest to, wśród wszystkich nakazów Chrystusa, które dał, że mamy miłować nawet wrogów. Naprawdę mamy ich miłować. I mamy wybaczać sobie nie 7, a 77 razy. Jesteśmy wezwani do takiej nieprawdopodobnej miłości, która obejmuje wszystkich, przyjaciół i wrogów, a przecież wiemy, że to 77 to nie chodzi dokładnie o 70 i 7 jedynek, tylko o symbol nieskończoności. Jesteśmy wezwani do miłości, która ma wybaczać w sposób oczywiście mądry, wymagający, ale ma wybaczać ilość nieskończoną razy. I chciałbym dzisiaj powiedzieć właśnie parę słów o miłości. Czym ona jest? To jest pierwszy temat w chrześcijaństwie. Bóg jest miłością, od miłości się wszystko zaczyna. Nasza droga ma być drogą miłości, przykazanie miłości jest pierwszym przykazaniem. A niekiedy ciągle mamy chyba kłopoty ze zrozumieniem, czym jest miłość. Więc przypomnę. Miłość jest to postawa woli człowieka. Postawa woli, postawa człowieka, bo człowiek jest swoją wolą. Polegająca na tym, że zarówno sobie, jak i innym życzę z całego serca życia w Panu Bogu. Że ja chcę dla siebie Boga. Wtedy kocham siebie naprawdę. Każdy z nas jest wezwany do miłowania siebie. Kocham siebie, to znaczy chcę żyć wiecznie i chcę być zjednoczony z Bogiem. Kocham bliźniego, to znaczy, że życzę mu Boga i życzę mu wieczności z Bogiem. I teraz, kochani, nie wiem, jaka by była wasza refleksja na ten temat, ale jak wielu ludzi nigdy nie było kochanych przez nikogo. Ktoś mnie potrzebował, ktoś mnie lubił, ktoś mnie pożądał, komuś ze mną było dobrze, ktoś chciał ze mną przebywać. Ale kto chciał dla mnie nieba? O tym, jaki jest wielki deficyt na takie chyba zapotrzebowanie miłości, świadczy fakt, że ja spotkałem parę osób, którzy mi o takiej miłości mówili. Szczególnie zapamiętałem jedną panią, która tutaj mieszkała niedaleko na Pradze. Miała 4 synów. No Praga, nie wiem jak teraz, ale kiedyś miała nie najlepszą reputację moralną, jeśli chodzi o młodzież. I ta pani mi zawsze, spotykałem ją często tu na Starym Mieście, jak szła od kolumny Zygmunta do Franciszkanów na Zakroczymską, z takim pośpiechem pytałem: pani Zosiu, gdzie się pani tak spieszy? Lecę do Franciszkanów zamówić mszę za moich 4 synów. Wie ksiądz, na Pradze są różni ludzie, oni chodzą do szkoły, gdzie są różni koledzy. Ja się tak o nich boję duchowo, żeby oni wytrwali. Ale to wiele matek daje za mszę świętą, za swojego syna, za swoją córkę. Ale ta kobieta wyraźnie miała intencję taką właśnie z najwyższej półki. Kiedyś mi jej syn powiedział, że miał w sumie niegroźny wypadek, jakiś rowerowy, jechał rowerem i samochód go potrącił, przewrócił się, potłukł się. I mówi: do dziś pamiętam, jak moja mama mówiła: syneczku, ale kiedy się przewracałeś na tym rowerze, kiedy ten samochód cię potrącił, czy ty pamiętałeś, większość mamy powiedziała o mamusi, czy ty pamiętałeś o Bogu? Czy ty się modliłeś w tym momencie do Boga, gdyby coś ci się stało, gdybyś miał zginąć? I do mnie mówiła to. Proszę księdza, cała drżę, gdyby mój jeden z moich synów miałby nie pójść do nieba. Na myśl o tym ja po prostu cała drżę. Ta matka tak bardzo chciała, żeby jej... Bardzo często matki chcą, żeby dziecko moralnie żyło, żeby nie wpadło w żadną sektę, w grzechy, w nałogi. Ale bardzo często zależy, żeby dziecko było grzeczne, żeby mu się dobrze wiodło na ziemi. A o zbawieniu nieraz chyba zapominamy. I ta forma miłości najwyższej będzie objawiała się w różnoraki sposób. Nieraz trzeba na tego umiłowanego krzyknąć, tak jak Jezus krzyczał na uczniów nieraz. Nieraz trzeba pogłaskać, tak jak i On pogłaskał. Nieraz trzeba nakarmić, nieraz trzeba udawać, że się czegoś nie widzi. To są bardzo różne formy, a jedną z form właśnie miłowania, najtrudniejszą chyba jest to, że będziemy sobie musieli niejednokrotnie przebaczać aż 77 razy. Kochani, dzisiaj szukałem materiałów do tej refleksji i przeczytałem zdanie genialne. Jakie małżeństwo jest szczęśliwe? Co to jest szczęśliwe małżeństwo? Szczęśliwe małżeństwo jest to związek dwóch osób przebaczających sobie. Szczęśliwe małżeństwo jest to związek dwóch osób przebaczających sobie. To jest szczęśliwe małżeństwo. Każdy człowiek, który jest odrobinę rozsądny, zawiera ślub. Ja wczoraj powiedziałem, że najtrudniejsza pielgrzymka dla wielu ludzi jest to pielgrzymka żony do męża serca, pielgrzymka mężczyzny do serca swojej żony. I dzisiaj chciałem trochę o tej miłości małżeńskiej, o tym pielgrzymowaniu powiedzieć. Każdy człowiek, choć odrobinę rozsądny, powinien biorąc ślub wiedzieć, ile trzeba będzie przebaczać. Ile trzeba będzie przebaczać. Przecież ja nie wychodzę za anioła, tylko za człowieka, a ludzie są grzeszni. A potem po ślubie niektórzy ludzie wydają się być tak zaskoczeni i zdenerwowani, wręcz wściekli. Dlaczego? Dlatego, że nie jedna niewiasta i nie jeden chłopiec wyszedł za mąż nie za realnego partnera, jak to się dzisiaj mówi, ale za wyobrażenia. My mamy o sobie wyobrażenia i kiedy zamieszkamy razem pod jednym dachem, te wyobrażenia bardzo szybko się rozpraszają. Ja powiem Państwu o moich wyobrażeniach. Jak wszedłem do seminarium, no to myślałem, że seminarium, no to aniołowie są w seminarium. A ja dołączę do grona aniołów. I poszedłem z kolegami pierwszego dnia pograć w piłkę. Jak mnie jeden sfaulował, drugi rugnął, trzeci popchnął, ja powiedziałem, Boże, gdzie ja trafiłem? Oni grają ostrzej niż moi koledzy w szkole. Tak. Bo to jest seminarium. Konkretni chłopcy grający w piłkę z nerwami, z krzykami. Nieraz się musieli w język ugryźć, bo już mieli na końcu języka jakieś słowo niecenzuralne. Tak piłka ich porywała. I też miałem swoje rozczarowania co do seminarium. Bo myślałem, że tam jest wszystko idealnie, że tam wszyscy mówią, kolego, podaj piłkę, bracie, chrześcijaninie. Idź, bo cię kopnę, jak grasz. I tak samo jest w małżeństwie. Ktoś jest zaskoczony, że ten mój mąż ma jakieś nerwy w ogóle, że on ma jakieś grzechy. Jak się zamieszka z kimś pod jednym dachem, opada lakier, opada puder, opada cały makijaż. Dlatego w chrześcijaństwie my wszyscy jesteśmy wezwani przez Kościół do mieszkania w rodzinach, my kapłani we wspólnotach, siostry zakonne i bracia zakonni także są powołani do tego, żeby mieszkać razem. Bo niektórzy ludzie, czy ktoś owdowiał, czy ktoś nie założył rodziny, no też oczywiście jego powołanie jest istotne i ważne. Ale wiąże się ono z niebezpieczeństwem, powołanie ludzi samotnych, skoncentrowania się na sobie i życia w jakiejś iluzji. Jezus, kiedy rozsyłał uczniów, rozsyłał ich po dwóch, żeby nie dali się wciągnąć w iluzję wielkości. Nic nas tak nie upokarza jak drugi człowiek. I powtarzam, zamieszkanie wspólne. Jeszcze raz pozwolę sobie, kochani, na przykład z mojego życia. Parę lat temu wybrałem się z moimi dwoma kolegami, księżmi. Na wakacje postanowiliśmy wyjechać. No tacy koledzy jesteśmy, ale to tacy koledzy, że hej. I jechaliśmy do Chorwacji. I zatrzymaliśmy się w Budapeszcie na jeden dzień. I tam spotkaliśmy się z naszą znajomą siostrą zakonną. Ona mówi, jedziecie do Chorwacji, tak? Tak. I będziecie 2 tygodnie mieszkać razem w jednym mieszkaniu. Tak. To uważajcie, żebyście się nie poprztykali. Nie, siostro, my jesteśmy tacy koledzy, ale tacy koledzy jesteśmy. A ona mieszkała we wspólnocie, to wiedziała, czym to grozi. Drodzy Państwo, poprztykaliśmy się 3. dnia. potem drugi raz, a na końcu w której restauracji zjeść jajecznicę? Na granicy polsko-węgierskiej, żeśmy się jeszcze kłócili. Jak się kogoś widzi z daleka, jak żeśmy się spotykali na kawie raz na parę dni, a to wielka przyjaźń. A jak się z kimś zamieszka pod jednym dachem, dlatego niektórzy tak bardzo kochali Jana Pawła II, bo on był daleko. Ale gdyby papież nie został papieżem, gdyby Karol Wojtyła został proboszczem i poszedł po kolędzie i zaczął tak sprawdzać, jak ludzie się modlą, jak żyją, wielu by powiedziało, oj, ten Wojtyła to się czepia. Ale jak został papieżem i pojechał do Rzymu, to kochamy Cię, Ojcze Święty. Drodzy bracia i siostry, już na samym początku drogi małżeńskiej trzeba się wsłuchać w słowa przysięgi. Biorę Ciebie, mówią tutaj ludzie przy tym miejscu od kilkuset lat. Biorę Ciebie, Mario, Beato, Ewo, za żonę. Biorę Ciebie, Stanisławie, Andrzeju, Krzysztofie, Ryszardzie, za męża. Biorę Ciebie całego, z całą Twoją przeszłością. Jak Cię w dzieciństwie ojciec maltretował, jak Cię ojciec molestował, jak Cię w klasie wyśmiali, jak byłeś chory przez rok i nie wychodziłeś na podwórko, jak Cię pies pogonił, jak Twój ojciec zostawił matkę i Ciebie i to wszystko jest w Twoim sercu. Ja się z tym żenię i wiem, że będą kłopoty. Biorę Ciebie całego, biorę Twoją przyszłość, biorę Twoje nerwy, biorę Twoje smutki, biorę Twoje roztrzęsienia i ja się z tym żenię, ja za to wychodzę za mąż. Niektórzy mówią, znaczy oni tego nie mówią, ale gdzieś tak małym druczkiem sobie dopisują, żenię się z Twoją urodą, żenię się z Twoją inteligencją, Twoją pracowitością, że jesteś dziewczyną reprezentacyjną. Wychodzę za mąż za Ciebie, mój ukochany, bo jesteś miły, sympatyczny i masz poczucie humoru, ale to wszystko. A Twoich nerwów nie chcę widzieć. Twoich słabości nie chcę widzieć, Twoich upadków nie chcę widzieć. I to nie jest prawdziwa miłość. Biorę sobie Ciebie całego. Ktoś powie, czyli to ja biorę kota w worku. No w zasadzie tak. To się w zasadzie dwa koty w dwóch workach pobierają ze sobą. To ktoś powie, że to nie ma sensu. Ma sens, bo jest Pan Bóg, który zna te koty. I kocha te koty. Tego w welonie i tego w garniturze. My się nie znamy. Proszę Państwa, ja siebie sam nie znam. Czy ktoś z Państwa siebie zna do końca? Wie, dlaczego się denerwuje, wie, dlaczego ma smutki, wie, dlaczego tak postępuje? To jest bardzo trudne rozpoznać się do końca. To jest cały cel pracy duchowej. Pan Bóg zna nas. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Ufamy więc tak naprawdę nie tyle sobie do końca, co ufamy Panu Bogu, że On nas nie zostawia. Pan Bóg rzeczywiście nie zostawia nikogo z ludzi, bo ich stworzył, miłuje bezwarunkowo, każdego chce doprowadzić do nieba i daje nam różne wskazówki, daje nam łaskę, daje nam siłę, daje nam sakramenty, daje nam Pismo Święte, daje nam Kościół, daje nam duszpasterstwo rodzin, po to, żeby małżeństwa i rodziny ocalały. Możemy znaleźć w Biblii bardzo zaskakujące rady dla małżonków, dla rodziców, dla dzieci, które pozwolą nam nauczyć się kochać, bo miłości się trzeba uczyć. Miłości się trzeba uczyć. Kurs trwa od urodzenia aż do śmierci. Jestem pod dużym wrażeniem myśli, którą gdzieś wyczytałem, zaczerpniętej z drugiego rozdziału Pieśni nad Pieśniami. Jak Państwo wiecie, jest to pieśń miłosna, opiewająca miłość oblubieńca do oblubienicy. Oczywiście w przenośni chodzi tutaj o miłość Boga do narodu i wybranego. My i chrześcijanie interpretujemy to jako miłość Chrystusa do Kościoła. I zaczyna się ta pieśń pochwałą miłości. Oblubieniec jest śliczny, biegnie do oblubienicy, ona go wygląda, ona go kocha, a wszystko to dzieje się w scenerii rodzącej się na wiosnę przyrody. I nagle 15 wiersz w drugim rozdziale, ni stąd, ni zowąd, schwytajcie nam lisy, małe lisiątka niszczące winnice, schwytajcie nam lisy. Jakie lisy? Skąd tu nagle zdanie, żeby schwytać lisy? Drodzy bracia i siostry, wielu z was na pewno ma działki, ogrody i wiedzą, co potrafi zrobić kret na działce. My krecika bardzo lubimy, ale tego w telewizji. Tego na działce to nie cierpimy. Ludzie są wściekli, potrafi zniszczyć cały ogród. W tamtej kulturze, w tamtych warunkach geograficznych, w tamtym świecie roślin i zwierząt, lisy niszczyły ludziom winnice. Małe lisiątka, sprytne, zwinne, fałszywe i bardzo niebezpieczne. I autor natchniony mówi, że właśnie miłość niszczą takie sprytne lisy. I kochani, każdy z nas, każdy z was spotyka się w życiu z takimi lisami, które niszczą mu miłość. Miłość małżeńską. Co to jest? Ano taki lis, którego zastajesz codziennie rano w zlewie. Kubek po kawie, którego twój mąż nie umył. Jesteś już tak wściekła, bo go prosiłaś tyle razy. Umyj po sobie ten garnek. To nie. Wstawia i zostawia. Są ludzie, którzy już się rano boją do tego zlewu zajrzeć, bo znowu się wścieknę. Albo to, że stoi w łazience kosz na brudną bieliznę i z lewej strony jest napisane na białe, a z tej na kolorowe. A mój mąż oczywiście wszystko zostawia na stole, na krześle, na fotelu. I już tyle było awantur o to. Każdy ma swoje lisy. Kobiety też mają swoje lisy. Jadą z mężem do mamy, setny raz jadą tą trasą, a żona mówi, uważaj, skręć w lewo. Przecież wiem. To są drobiazgi, które nas wykańczają. Ktoś sobie gwiżdże. Cały dzień gwiżdże. On tego nie słyszy, ale wszyscy dookoła słyszą ten jego gwizd. To potrafi człowieka wykończyć. Ktoś ma jakiś... śpiewa sobie piosenki, ktoś ma jakiś odruch, ktoś dłubie w nosie, ktoś kręci młynka palcami, a inny po prostu z tym nie wytrzymuje psychicznie. Mnie nieraz tak, proszę Państwa, jak ktoś przychodzi i ma taki trik językowy, że wrzuca słówko nie, to ja zauważyłem, że na początku, że mnie to wyprowadza z równowagi. Proszę księdza, jestem studentem, nie? I mam dziewczynę, nie? No to ja chcę być grzeczny i mówię tak. Po 5 minutach tej rozmowy ja już go nie słucham, co on do mnie mówi, tylko czekam na kolejne nie. Kochani, my się z tego śmiejemy, ale w niejedno małżeństwo się wywróciło o takiego sprytnego lisa. O takiego sprytnego lisa. A one są bardzo, powtarzam, bardzo różne i trzeba się z tego śmiać. Jeden pan, jak mu żona ciągle mówiła skręć w prawo, w lewo, to nazwał ją GPS, mój kochany GPS-ie. Gdzie mam skręcić, w lewo czy w prawo? Jak dobrze, że mi przypominasz, bo bez ciebie bym nie trafił. I ona się zorientowała, że on się z tego śmieje. Ale kochani, z tego trzeba się śmiać. Bo przecież weźmy na zdrowy rozum. Jeśli twoim krzyżem w małżeństwie ma być to, że umyjesz jeden kubek rano dziennie, to daj ci, Panie Boże, taki krzyż. To daj ci, Panie Boże, taki krzyż. Jeśli moim krzyżem w kapłaństwie ma być to, że ktoś przyjdzie i będzie do mnie mówił nie, to daj mi, Panie Boże, taki krzyż w kapłaństwie. I tylko tyle, i więcej nie dawaj. To są drobiazgi. A dlaczego my się wściekamy? Bo my żeśmy sobie wymarzyli, że ten mój mąż będzie idealny. Że on będzie mył kubki, krany, gałki, prysznice. A on nie myje. I nie jest taki idealny, jak ja sobie wymyśliłam. Z lisów się trzeba śmiać, drodzy bracia i siostry. Z lisów się trzeba śmiać. Jakie są jeszcze inne? Dolina spekulacji. O, to jest bardzo niebezpieczny lis. Żona czeka cały dzień na telefon od męża. Nie zadzwonił. Pewnie jest na mnie wściekły. Już się domyślamy. Już interpretujemy. Znajomi robili przyjęcie, nie zadzwonili po mnie. Pewnie mnie nie lubią. Nie szanują mnie. Zawsze o mnie zapominali. Koleżanka miała przyjść poplotkować, nie przyszła. Pewnie się obraziła o coś. Woda spływa zawsze na dół. Nasze myśli spływają często na dół, do najniższych motywacji. A wcale tak nie jest. Bo mąż nie zadzwonił, bo miał nagłe zebranie w pracy. Bo przyjaciele nie zadzwonili zaprosić cię na przyjęcie, bo mówiłaś, że może wyjedziesz, więc nie dzwonili. Koleżanka źle się poczuła, więc nie przyszła na kawę. A my już dorabiamy do tego ideologię. Nie kocha, nie lubi, nie szanuje. Ja to zawsze mam najgorzej. Mnie to zawsze wykorzystują, a potem mnie zapominają. Jakie są jeszcze lisy? Takiego niedobrego współzawodnictwa. Żona mówi do koleżanki, mój mąż wyjechał na delegację. A ty kiedy wyjedziesz? Zobacz, on sobie jeździ, a ty w ogóle nie jeździsz. Ty sobie też wyjedź, bo on cię wykorzystuje. To pan Jacek Pulikowski opowiadał kiedyś tą przejmującą historię o mężczyźnie, który przyszedł do niego i mówi, panie Jacku, moja córka za kilka miesięcy ma pierwszą komunię, a moja żona chce się rozwodzić. Ja nie chcę, żeby moja córka na pierwszą komunię miała taki prezent od rodziców pod tytułem rozwód. Niech mi pan pomoże uratować to małżeństwo. I pan Jacek zaczął mu radzić. Niech pan postępuje do żony tak i tak. Przychodzi ten pan za 2 miesiące, no i co, poprawiło się? Nic, chce się rozwodzić. O, ciekawe. Niech pan spróbuje inaczej. Niech pan spróbuje tak porozmawiać, tak przeprosić, tak się zachować. Facet przychodzi za 2 tygodnie i co? Żona już poprawiła się trochę, pan, małżeństwo się wam wyjaśniło trochę? Nie, chce się rozwodzić. Co jest grane? Zawsze te rady jakoś... No to trzeci raz, niech pan spróbuje tak i tak, niech już pan na kolana przed żoną padnie, niech pan ją przeprosi za wszystko. Przychodzi za 2 tygodnie, chce się rozwodzić. Wiecie, drodzy państwo, co się okazało? Że ta żona biurko w biurko siedziała z koleżanką, która się niedawno rozwiodła. I chciała, żeby się wszystkie porozwodziły. I kiedy ta przychodziła i mówiła, wiesz, mój mąż zrobił się dla mnie dobry, to mówiła, nie wiesz chłopom? Kwiaty mi kupił, chcecie wykorzystać? Koleżanka koleżance rozwalała małżeństwo. Drodzy państwo, te listy przychodzą do każdego z nas. Nie dawaj mu się. Pojedziesz do rodziny, twoja mama powie, wszyscy chłopy to są dranie. Nie jeden człowiek zauważa, że jak jego mąż czy żona wraca od swojej rodziny, to jest inny człowiek. Jakoś inaczej myśli. Kochani, to jest tak, jak się wchodzi w środowisko, gdzie palą papierosy. Ja papierosów nie palę, ale jak wejdę w środowisko, to się tak nawdycham tej nikotyny, że człowieka może głowa rozboleć. Jak wejdę w środowisko, gdzie ktoś narzeka na kościół, to następnego dnia wstajesz rano i mówisz, ten kościół to mi się nie podoba. Ci księża mi się nie podobają. Lis wszedł. Widzisz? Jak sprytnie, po cichu. Tylko żeśmy słuchali, tylko żeśmy patrzyli, tylko żeśmy oglądali, nawet żeśmy głosu nie zabierali. Kochani, można by jeszcze mówić o złym czasie zwracania uwag. O tym wczoraj trochę mówiliśmy. Nie zwracajmy sobie uwagi w nerwach. Nie wyżywajmy się na sobie w nerwach. Niejedna rozmowa inaczej by się zakończyła, gdybyśmy ją odłożyli na inną godzinę. Żona dzwoni do męża i mówi, kochanie, miałam wypadek, rozbiłam trochę samochód. On pyta, kochanie, czule, a ty ta cała jesteś zdrowa? Cała zdrowa. No to ja ci teraz powiem, jak jesteś cała i zdrowa. Jak ty jeździsz? Kto to zapłaci za ten samochód? I ona stoi, biedna, roztrzęsiona, samochód rozbity, policja ją spisuje, a mąż przez telefon i cały kazanie i wykład robi. Kochanie, wrócisz do domu, wyklepiemy samochód, usiądziemy i pogadamy o jeżdżeniu samochodem. Często te nerwy, ten pośpiech sprawia, że mówimy sobie słowa, które są tak niszczące, a mogłoby ich nie być. Czy tempo życia, to jest kolejny list. Kochani, ludzie dzisiaj już nie idą przez życie, ludzie biegną przez życie. Bo tu praca, bo tu nadgodziny, bo tu musimy jeszcze odnowić mieszkanie, a syna trzeba zawieźć na basen, na język angielski, na francuski, jeszcze do kościoła na jakiś chór czy scholkę. Wielu ludzi ze sobą w ogóle nie rozmawia. To też pan Jacek chyba opowiadał o tym, że ktoś z duszpasterzy rodzinnych spotkał takie małżeństwo, które się już bardzo ze sobą źle porozumiewało i mówi, musicie mieć w tygodniu jeden wieczór, że usiądziecie, pomilczycie, porozmawiacie, wyciszycie się, obejrzycie dobry film i spotyka ich za 2 tygodnie i mówi, no i co, macie taki dzień w tygodniu? Mamy, proszę pana, mamy. Żona ma poniedziałek, a ja wtorek. I też się nie można dogadać. Wielu ludzi żyje ze sobą przez lata, a dawno nie wypili kawy mąż z żoną. Mąż pije piwo z kolegami, żona pije kawę z sąsiadkami, a razem nie ma rozmowy, nie ma czasu. Robota, robota, robota. I to są lisy, które podgryzają korzenie miłości. I powtórzę wam jeszcze, co mówi księga Pieśni nad Pieśniami. Schwytajcie wszystkie lisy, schwytajcie, zdemaskujcie. Tak jak każdy z was by się zdenerwował, gdyby obsiał pięknie ogród, przyjechałby za jakiś czas, a tu tylko kopczyki tych termitów jakichś tam właśnie, kretów i zniszczenia nieprawdopodobne. Tak samo bywa często z małżeństwem, że te lisy czekają już na młodą parę przed kościołem. Już przed kościołem na nią czekają. Kochani, to jest pielgrzymka. To jest staranie się o to pielgrzymowanie do serca drugiego człowieka. I zakończę cytatem. Jeśli nie uwierzysz, że historia człowieka, który stoi naprzeciwko ciebie, jest święta, to daj mu święty spokój. Jeśli nie uwierzysz, że historia twojego ojca, który może jest alkoholikiem, jest święta, to daj mu święty spokój. Jeśli nie uwierzysz, że historia twojego brata, który może nie chodzi do kościoła i nienawidzi kościoła, jego historia jest święta, on ma anioła stróża, Chrystus za niego umarł, Trójca Święta o nim rozmawia. Jeśli nie uwierzysz, że historia człowieka, z którym mieszkasz, jest święta, to daj mu święty spokój. Historie nasze są święte. Historie największych grzeszników były i są święte. I trzeba wiele razy przebaczać z tego właśnie powodu. żeby miłować, kochać realnie, a nie uciekać ciągle do wirtualnych marzeń, które się nigdy w życiu nie ziszczają. Powstańmy. Przed tron Boga, który ukochał nas taką realną, konkretną, faktyczną miłością, zanieśmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie, przyjmując nieustannie pojednanie w sakramencie pokuty, udzielali także niesakramentalnych rozgrzeszeń swoim bliskim i swoim winowajcom. Ciebie prosimy za wszystkich małżonków, by nie mówili o rozwodzie, by nie mówili o słowie koniec, ale uczyli się miłości i wracali do utraconej jedności nieskończoną ilość razy. Ciebie prosimy za młodych chłopców i dziewczęta, za młodych mężczyzn i kobiety, które przygotowują się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Niech czytają Biblię i uczą się zawiłych dróg miłości. Ciebie prosimy. Za wszystkich pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę, za wszystkich, którzy przez minione dni pielgrzymowali tutaj duchowo w Warszawie, by stanęli w progach domu Matki Bożej i tam odkryli Chrystusa. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, byśmy zgodnie z wezwaniem Ewangelii czuwali, nie dawali się nabrać na kłamstwa szatana, mieli serca obmyte prawdą Ewangelii. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, demaskuj w naszym sercu wszelkie kłamstwo, fałsz i ucieczkę, abyśmy żyjąc w Twojej prawdzie osiągnęli pełnię zbawienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.